Zawiadomienie na treści konferencji prasowej z 14 sierpnia tego roku. Podczas tej konferencji premier Tusk zasugerował, że posiada informacje pochodzące ze służb specjalnych na ten temat, na temat afery Amber Gold, ale stwierdził, że nie mają one charakteru wykraczającego poza informacje prasowe. Następnie w Sejmie 30 sierpnia tego roku znowu potwierdził, że takie informacje posiada. Znów sugerował, że związane są one z tym, co można przeczytać w przeglądzie prasy, jaki jest pewnie przygotowywany w urzędach i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale powiedział także, że te informacje są oparte na zgłoszeniu, które do prokuratury wpłynęło ze strony BGŻ-u. Z mediów mogliśmy się dowiedzieć, że w tym zgłoszeniu są podane takie informacje, że BGŻ podejrzewał o to, że mamy do czynienia z pralnią pieniędzy, z piramidą finansową, że skrytki tych, którzy tam swoje oszczędności mieli lokować, skrytki, w których miało być złożone złoto, są puste. A więc to zupełnie zmienia charakter tej informacji, która miałaby dotrzeć do premiera Donalda Tuska. Jeżeli rzeczywiście były to poważne informacje, a nie informacje z prasy, no to wtedy w naszym przekonaniu uzasadnione jest to, że premier Tusk nie dopełnił swoich obowiązków, bo powinien reagować jako szef rządu, jako urzędnik, który nadzoruje służby specjalne, jako przełożony ministra finansów, któremu podlegają urzędy skarbowe. Ta reakcja była w naszym przekonaniu niezbędna do tego, żeby oszust z Amber Gold nie naciągnął kolejnych tysięcy obywateli. No i jeszcze druga sprawa, którą podnosimy w tym zawiadomieniu, to kwestia tajemnicy państwowej. W jednym z wywiadów syn premiera Tuska, Michał Tusk, stwierdził, że po rozmowie z ojcem rozluźnił kontakty z OLT Express. Tymczasem inni politycy Platformy Obywatelskiej, w tym prezydent Gdańska, pan Adamowicz, te kontakty zacieśniali. To wówczas przecież prezydent Adamowicz porównywał oszusta z Amber Gold do Lecha Wałęsy. Mówił, że jest on tak innowacyjny jak Lech Wałęsa. A więc pytanie, które samo się ciśnie. Czy to, aby nie było tak, że no te informacje, które zdaniem premiera Donalda Tuska były czysto prasowymi informacjami, dlaczego na podstawie tych informacji jego syn rozluźnił relacje z OLT, no, natomiast prezydent Adamowicz tych relacji nie rozluźniał. Przecież też prasę czyta, pewnie też przegląd prasy do niego dociera. To są nasze zastrzeżenia. Szerzej na ten temat pan minister Andrzej Duda.
Proszę Państwa, tak jak powiedział pan przewodniczący, to są jakby dwa podstawowe zarzuty, to znaczy niedopełnienie obowiązków i ujawnienie informacji niejawnej. Chcemy, żeby to zostało sprawdzone. Póki co jedynym podmiotem, który jest w stanie to zrobić, jest prokuratura. Nie ma komisji śledczej. Platforma się jej boi, tak jak już mówimy od samego początku. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, stąd ta mobilizacja. W zeszłym tygodniu 100% obecności na sali, jakiej nie było nawet w czasie głosowań budżetowych. Ale ponieważ są ostatnio różne wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej bagatelizujących tą sprawę, są listy pana ministra Grasia, w związku z czym chciałbym tutaj mocno zaakcentować jedną kwestię przede wszystkim, o której właśnie pan przewodniczący przed momentem mówił. Otóż to jest to zawiadomienie, kopia oczywiście, które zostało złożone przez BGŻ. Ono zostało złożone 15 maja i tu jest bardzo wyraźnie napisane, że było to 6 umów o udostępnienie skrytek sejfowych, skrytek, w których mogą być przechowywane kruszce, i że firma Amber Gold korzystała tylko z jednej skrytki od początku jej założenia w oddziale, łącznie 4 razy, ostatni raz 27 maja 2011 roku. Przy czym, jak informuje dalej BGŻ, metale szlachetne objęte lokatą są fizycznie przechowywane. Doradcy klienta Amber Gold na infolinii przekazują informacje swoim potencjalnym klientom, iż złoto przechowywane jest w banku BGŻ S.A. I dalej tutaj jest podane, że były wykonywane operacje na rzecz OLT i OLT Express Germany i I dalej właśnie jest informacja, że w dniu 21 czerwca 2010 roku klient utracił zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorstwa składowego, a więc jednoznaczna informacja, że firma Amber Gold w zakresie Kruszców działa nielegalnie. I dalej jest informacja, że pan Marcin P. był wcześniej karany za wyłudzenie pieniędzy. To, jak jednoznacznie wynika z wypowiedzi pana premiera z ostatniego posiedzenia Sejmu, była podstawa informacji, jaką następnie przekazała mu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w słynnej notatce z 24 maja. Pan premier powiedział tak: kiedy wpłynęła pierwsza notatka z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na moje biurko i czego mniej więcej dotyczyła, nie chcemy tutaj naruszać klauzuli, ale właściwie to, co powiedzieliśmy, dość dokładnie opisuje znaczenie tej notatki związanej bezpośrednio z informacją z BGŻ. To jest wypowiedź pana premiera z posiedzenia Sejmu. To jest stenogram sejmowy. Szanowni Państwo, ja jestem bardzo ciekawy, ponieważ pan premier wcześniej, 14 sierpnia, mówił na konferencji, że wiedza, jaką wtedy posiadał, nie przekraczała wiedzy powszechnie dostępnej w mediach, więc chciałbym, żeby pan premier w takim razie wykazał, i to trzeba sprawdzić, że takie informacje w mediach się pojawiały, że Amber Gold po prostu tego złota nie ma, bo jeżeli skrytki w BGŻ były puste, to znaczy, że tego Kruszcu nie było. Można tak domniemywać. Jak zresztą powiedział, o ile pamiętam, dla gazety Rzeczpospolita były zastępca prokuratora generalnego, pan prokurator Olejnik, taka informacja jednoznacznie powinna wskazać Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że doszło do popełnienia przestępstwa. Zresztą na tym samym posiedzeniu pan minister Cichocki mówił, że z informacji, jakie posiadała wtedy i przekazywała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wynikało, że przestępcze działania Marcina P. i firmy Amber Gold mogły dotyczyły nie tylko tego, nad czym już pracowała prokuratura, ale także innych działań o charakterze przestępczym. To jest wyraźnie napisane w stenogramie z wypowiedzi pana ministra Cichockiego. W związku z czym pojawia się istotne pytanie, na które dzisiaj nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć, i to musi zostać sprawdzone. Powinno zostać sprawdzone przez prokuraturę, która, tak jak powiedziałem, jest jedynym podmiotem, który w tym momencie może działać śledczo, bo komisji śledczej sejmowej nie ma. Jakie działania podjął pan premier Donald Tusk? Szanowni Państwo, mnie ta kwestia interesuje szczególnie, ponieważ do mnie w Krakowie, do mojego biura poselskiego, zgłaszają się ludzie pokrzywdzeni przez Amber Gold. I odbyłem rozmowę z panią, która złożyła w Amber Gold swoje oszczędności, której lokata w Amber Gold zakończyła się na początku lipca. A więc jeszcze przed wybuchem całej afery Amber Gold, kiedy okazało się, i wszyscy już to wiedzieli, że Amber Gold prawdopodobnie jest niewypłacalne. Jej lokata się skończyła. O ile pamiętam, termin wypłaty środków zgodnie z umową wynosił 15 dni. Ona spokojnie czekała na pieniądze. Nawet kiedy zapytała na infolinii Amber Gold, kiedy one zostaną dostarczone, powiedziano jej, żeby się nie martwiła, że wszystko będzie zrealizowane w terminie. Dlaczego takie osoby nie uzyskały informacji wcześniej ze strony państwa, ze strony organów państwa? Dlaczego nie zostały ostrzeżone? Dlaczego przede wszystkim, bo to nas najbardziej interesuje, nie podjęto intensywnych działań zmierzających w kierunku ukrócenia tej działalności? Bo pamiętajmy, że od 24 maja do połowy lipca, kiedy cała sprawa naprawdę zaczęła nabrzmiewać i kiedy wyszły na jaw problemy w działalności Amber Gold oznaczające de facto niewypłacalność, ludzie cały czas wpłacali do Amber Gold pieniądze. Dlaczego działania nie zostały podjęte szybciej? Polacy muszą się o tym dowiedzieć, to musi być sprawdzone, a osoby winne temu powinny być ukarane. Stąd w tej chwili działanie prokuratury jest z całą pewnością zasadne.
Dziękuję bardzo, prosimy o pytania.
Dziękuję. Grzesiek, TVN24. Chciałam zapytać, na czym miało polegać to przestępstwo ujawnienia tajemnicy przez pana premiera? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, co konkretnie miał zrobić premier Tusk potem? To znaczy, o czym panowie mówicie, kiedy mówicie o niedopełnieniu przez niego obowiązków?
Znaczy, odpowiedź na pierwsze pytanie jest bardzo prosta. No, nie ma wątpliwości żadnych, że pan premier rozmawiał na temat OLT Express ze swoim synem. Jak wiemy doskonale, OLT Express była bezpośrednio powiązana z Amber Gold. OLT Express była finansowana z Amber Gold. W związku z czym Jeżeli pan premier z synem rozmawiał, o ile pamiętam, bodajże dwukrotnie, jak informowano, pierwszy raz bodajże gdzieś około lutego, drugi raz w czerwcu. Nie ma żadnych wątpliwości, że w czerwcu, kiedy ta rozmowa z synem była przeprowadzana, pan premier Donald Tusk te informacje już miał, tak? Bo to przed chwilą udało nam się tutaj wykazać. No jeżeli sam się odwołuje do BGŻ-u, a BGŻ przekazywał takie informacje, no to sytuacja Amber Gold, jaka rysuje się i tego, co Amber Gold robi, jest jasna. Pytanie jest następujące. Czy nie jest tak, że pan premier ostrzegł syna, jednak mimo wszystko ujawniając informacje niejawne. Informacje niejawne, ponieważ tej notatki z ABW nikt z nas jeszcze nie widział, tak? No sam pan premier twierdzi i nie mogę nic powiedzieć, bo ona jest niejawna. W związku z powyższym pytanie to jest zasadne, bo to wymaga sprawdzenia, czy pan premier Donald Tusk ujawnił synowi takie informacje, które mogłyby wynikać z notatki ABW, a nie były informacjami publicznie dostępnymi. My mamy co do tego wątpliwości. Myślę, że duża część społeczeństwa również ma co do tego wątpliwości. Tym bardziej, że jak sam syn pana premiera stwierdził, po rozmowie z ojcem rozluźnił swoją współpracę z Amber Gold. No, wprawdzie pan Marcin P. później w jednym z wywiadów zaprzeczał temu i stwierdził, że ta umowa jeszcze trwa, czyli że jeszcze ta umowa nie została rozwiązana, no ale dobrze byłoby, żeby prokuratora sprawdziła, co to znaczy, że co oznaczają te słowa, które wypowiedział pan Michał Tusk o tym rozluźnieniu współpracy, dlaczego do tego doszło i jaką miał wtedy wiedzę. To dzisiaj jest w stanie sprawdzić tylko prokuratura, dlatego też nasze żądanie w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o niedopełnienie obowiązków, proszę państwa, nie mam wątpliwości, że premier, otrzymawszy taką informację na temat sytuacji z Amber Gold, czyli tego, że te skrytki są puste, czyli że złota nie ma, złota, które ma być głównym zabezpieczeniem lokat klientów, tak? Firma kupuje za pieniądze otrzymane od klientów złoto, złoto składuje, potem je sprzedaje. No tak miał wyglądać ten obrót, prawda? I na tym miał być osiągany zysk, który miał być wypłacany klientom oprocentowania, plus miała jakaś tam jego część stanowić zysk firmy Amber Gold. W związku z powyższym, skoro kruszcu nie ma, to nie mam wątpliwości, że mając świadomość działalności firmy Amber Gold, no nie mógł pan premier nie mieć świadomości szerokiej działalności firmy Amber Gold, bo jest człowiekiem, który ma sprawny wzrok i widział reklamy firmy Amber Gold wszędzie, więc wiedział, że zakres jej działania jest szeroki. I pytanie w związku z czym jest następujące. Jakie działania pan premier jako nadzorujący służby specjalne, jako nadzorujący ministra finansów, który z kolei nadzoruje służby skarbowe, poczynił, żeby Polacy nie zostali dalej, nie byli dalej narażeni na działanie oszusta? Powtarzam, mnóstwo osób zawarło swoje umowy po 24 maja z Amber Gold. Czy jakie czynności zostały podjęte przez ABW? Jakie były wskazania ze strony premiera? To nas interesuje i to musi być sprawdzone. My tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Muszą to sprawdzić organa śledcze.
Ale panowie mówicie, że zostały niedopełnione obowiązki, więc...
No to niedopełnienie obowiązków, polegałoby na tym, że pan premier w niedostateczny sposób sprawował nadzór nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innymi służbami mu podległymi w związku ze sprawowaną przez niego funkcją.
I wracając do tego pierwszego pytania, czyli rozumiem, że tutaj jest sugestia, że ta tajemnica dotycząca BGŻ-u miała być tą tajemnicą, którą premier panów zdaniem przekazał swojemu...
Chodzi nam o zachowanie. Tu mówił o tym minister Duda, o różnicę w zachowaniu polityków Platformy Obywatelskiej, którzy nie rozluźnili swoich kontaktów z OLT Express, podczas gdy syn premiera te kontakty rozluźnił. Pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się stało?
Szanowni państwo, no w tej sprawie pojawia się zdumiewająca ilość sprzeczności w informacjach przekazywanych mediom, a po części też Sejmowi przez pana premiera, pomiędzy panem premierem a innymi osobami. Zwróćcie państwo uwagę na to. Pan premier mówi tak. Informacje o wątpliwej działalności Marcina P. były znane z mediów od dawna. Przytacza tam jakieś artykuły gazetowe z 2010 roku w czasie posiedzenia Sejmu. Takie przytaczał tytuły informacji z internetu i z gazet. Tymczasem pan prezydent Adamowicz, pytany o kwestię tego, jak to się stało, że tak gloryfikował firmę OLT i razem z innymi prominentnymi działaczami Platformy Obywatelskiej na Pomorzu ciągnął jej samolot przez lotnisko, odpowiada, że nie mieli żadnych wątpliwości co do firmy OLT, no w związku z tym również i Amber Gold, no tak trzeba myśleć, że żadne informacje nie były im wiadome i oni się bardzo cieszyli z tego, że przyjechał przewoźnik, z którego usług korzystał z 350 tysięcy Polaków i że ta euforia jakby skłoniła ich do tego, żeby ciągnąć ten samolot. No więc z jednej strony pan premier mówi, że jakaś wiedza była powszechnie dostępna, w związku z czym powinna być też dostępna jego synowi. Z drugiej strony wszyscy zaprzeczają, że nie mieli żadnej wiedzy i dlatego robili to, co robili. Dlatego pan prezydent Adamowicz chwalił pana Marcina P., dlatego chwalił firmę Amber Gold, tak jak tutaj pan przewodniczący przed chwilą przytaczał. No więc to jest podstawowa wątpliwość. Czyli co? Czyli pan premier twierdzi, że właściwie przekazywał synowi tylko i wyłącznie wiedzę, którą jego syn, jako człowiek przecież wcześniej pracujący w jednej z największych w Polsce gazet, powinien po prostu mieć choćby z redakcji? Taką wiedzę mu przekazywał? No to jest to zasadnicze pytanie. Dlaczego dopiero ta wiedza przekazana przez pana premiera skłoniła jego syna, jak sam twierdzi, do rozluźnienia współpracy z OLT? No proszę państwa, my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania. I to są pytania, które się tutaj pojawiają. One są niewątpliwe, bo one się odnoszą do tego, co poszczególne osoby powiedziały.
Jeśli mogę jeszcze krótkie pytanie o komentarz do decyzji ministra sprawiedliwości o tym, by to poznańska apelacja skontrolowała nadzór prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Innymi słowy, takie wotum nieufności ministra sprawiedliwości wobec gdańskiego wymiaru sprawiedliwości. Czy dobra decyzja?
Ja oceniam tą decyzję. Rozumiem, że pani redaktor pyta o to, czy dobrze zrobił minister sprawiedliwości, że jakby przeniósł tą sprawę i powierzył ją innej apelacji, tak?
No nie przeniósł sprawy, nie tylko polecił sprawdzenie, czy
prezes. Ja uważam, że bardzo dobrze się dzieje, że kontrola nie będzie przeprowadzana wewnętrznie, czy że to nie wizytatorzy apelacji gdańskiej będą tą sprawę kontrolowali, tylko właśnie innej apelacji, to znaczy apelacji poznańskiej. Czyli osoby, które przynajmniej teoretycznie nie powinny mieć osobistych związków z tymi, którzy odpowiadali za kwestie związane z Marcinem P. w gdańskim wymiarze sprawiedliwości.
Zauważmy jeszcze jedno. To jest w naszej ocenie dowód na to, że błędem było rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości. Gdyby minister sprawiedliwości był jednocześnie prokuratorem generalnym, mógłby podjąć taką decyzję. Mógłby podjąć taką decyzję o powierzeniu tej sprawy innej prokuraturze. No a dziś mamy do czynienia z tym, że można zwracać się, można prosić, można wnioskować, a i tak korporacja prokuratorska zrobi to, co uzna za stosowne. Teraz pod naciskiem opinii publicznej pewnie będzie się starała wykonać te sprawy, no ale wcześniej tego nacisku nie było. I działo się to, co się działo. Efekty są takie, że tysiące ludzi straciło często dorobek całego swojego życia.
Marta Rawicz-Pawek, chciałam w innym temacie zapytać, bo w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu, czy spora część tego posiedzenia będzie poświęcona Instytutowi Pamięci Narodowej? Między innymi tam będą sprawozdania za rok 2009, 2010, 2011, a przypominam sobie, że państwo wnioskowali pod koniec sierpnia o to, by premier przedstawił informację o sytuacji IPN w związku ze sprzedażą tej siedziby na Towarowej. Chciałam zapytać, czy państwo będą jeszcze dalej oczekiwać, wnioskować, by ta informacja się pojawiła, czy być może będą o tę sprawę pytać w czasie debat?
Nasz wniosek jest wciąż aktualny. Został złożony przed poprzednim posiedzeniem Sejmu. Pani marszałek zdecydowała, że nie będzie rozpatrywany. Mam nadzieję, że tym razem zostanie rozpatrzony, bo jeżeli chodzi o przyszłość IPN, no to ona jest realnie zagrożona poprzez decyzję ministra Grada, ministra w rządzie premiera Donalda Tuska, który zdecydował o sprzedaży pakietu kontrolnego, jaki miał Skarb Państwa nad ruchem. I to są konsekwencje. To są konsekwencje tych właśnie działań likwidacji IPN-u drogą pośrednią. Tak jak Donald Tusk likwiduje pośrednio szkoły zmniejszając subwencje dla samorządów. Samorządy tłumaczą się tym, że nie mają pieniędzy, w związku z tym muszą likwidować szkoły. Tak jak likwiduje media publiczne, bo media publiczne są już na skraju bankructwa, nawołując do tego, żeby nie płacić abonamentu, licząc na to, że same sobie poradzą, a jeśli sobie nie poradzą, to upadną. Jaki piękny upadek, tak? Bo na tym upadku ktoś tam sobie pewnie interes stworzy. Tak ten schemat w naszym przekonaniu jest wykorzystywany również w przypadku likwidacji IPN-u, a więc będziemy pytać. Będziemy pytać o to, co dalej, jakie rząd zamierza podjąć działania w tej sprawie.
A będzie pan wnioskował na posiedzeniu Konwentu Seniorów albo pan marszałek Kuchciński o to, by ten punkt został dołączony do najbliższego posiedzenia, ta informacja premiera?
Ten punkt został oficjalnie złożony przed poprzednim posiedzeniem Sejmu. Regulamin mówi, że marszałek może taki punkt trzymać w szufladzie maksymalnie 4 miesiące. Oczywiście na najbliższym posiedzeniu Konwentu Seniorów będę zwracał się do marszałka Sejmu, do pani Ewy Kopacz, o to, żeby ten punkt umieściła w porządku obrad.
To konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości. Słyszeliśmy, że posłowie PiSu składają zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska. Według posłów Prawa i Sprawiedliwości premier Donald Tusk plącze się w swoich zeznaniach dotyczących Amber Gold. Opozycja Prawo i Sprawiedliwość zarzuca również premierowi, że mógł wykorzystać tajne informacje ABW i tym samym powiadomić o Amber Gold, a także o Alto Express.